Jarosław Kaczyński miał zakazać występowania ludziom Zbigniewa Ziobry w TVP. Dowiedział się portal Onet. Miała to być zemsta prezesa PiS za atak Wiadomości TVP na premiera Mateusza Morawieckiego tuż po wygranej drugiej turze wyborów prezydenckich. Wiadomo, że prezes TVP Jacek Kurski trzyma ze Zbigniewem Ziobrą i ten atak został ukarany właśnie w postaci zakazu występowania ludzi z partii Ziobry. Niebawem rekonstrukcja rządu. Zbigniew Ziobro kończy 50 lat. Czy stanie do walki o przywództwo na Zjednoczonej Prawicy po Jarosławie Kaczyńskim? Czy będzie to ktoś zupełnie inny? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Eunika Chojecka, zapraszam. A ze mną w studiu szef telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie, witam państwa.
A także szef Wiadomości Idź Pod Prąd, Zarek Łosowicz. Witam również.
Witam serdecznie.
A drodzy państwo, dzisiaj nowa ramówka. Zaczynamy od programu serwisu o 13:00. Nie będzie, ale o tym porozmawiamy po omówieniu głównego tematu odcinka. Czekamy na wasze pytania, komentarze, głosy. Piszcie na czacie, na Twitterze, na Facebooku, na YouTubie. Hashtag IPPTV obowiązuje. Panowie, na czym polegał, przypomnijmy, ten atak na premiera Mateusza Morawieckiego, który został przeprowadzony w Wiadomościach Telewizji Polskiej po drugiej turze wyborów prezydenckich?
Wiadomości wyciągnęły, że w mediach nieprzychylnych rządowi rząd wykupuje reklamy. Także widać tu pewną niekonsekwencje. Sugerowały Wiadomości, że te media wspierają politykę opozycji, że są przeciwne PiS-owi, a tu rząd Morawieckiego wykupuje reklamy, czyli finansuje te media. Tam pokazano różne wydania, tam jakieś ceny tych tam polityka, Fakt. Z Faktem to w kampanii też Duda miał spór. Także głównie o to chodziło. No i to się widać, przynajmniej jak Onet sugeruje, to się nie spodobało
Morawieckiemu i Kaczyńskiemu.
I teraz nie chcą, żeby Solidarna Polska się z kolei pojawiała w tych mediach rządowych, bo oczywiście, jak wiemy, Solidarna Polska, czyli Ziobro, powiązani z Kurskim, byli razem wyrzuceni jakiś czas temu, już 10 lat temu, z PiS-u. Także widać, że te związki widać ciągle są.
Ten sojusz jest. Rzeczywiście szef TVP Jacek Kurski i Zbigniew Ziobro, prokurator generalny, minister sprawiedliwości, trzymają się razem, ale to może być dość skomplikowana rozgrywka.
Ale to nie jest partia Razem.
Nie, jeszcze nie.
Chociaż niektórzy tu różne sugestie podają.
Solidarna Polska to jest partia Zbigniewa Ziobry. Jeszcze może do historii wrócimy, ale...
A mogę jeszcze do tych reklam, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. Zobaczcie państwo, że z tego komunikatu, z tej wojny, wynika coś ciekawego na temat właśnie tych reklam. Czym jest zamawianie reklam przez czynniki rządowe, państwowe w mediach? Jest formą wspierania tych mediów. Czyli reklama nie służy informowaniu, nie? No bo wtedy to ziobryści powinni się cieszyć, że Morawiecki daje reklamy w opozycyjnych gazetach, no bo wtedy więcej ludzi się dowie o tym, co w tej reklamie ma być, nie?
Nowi bo wyborcy, dokładnie.
Te media, powiedzmy, wspierające rząd dają jedno, nie? Znaczy do tych wyborców Prawa i Sprawiedliwości ich informują tutaj ten przekaz, a już płatne reklamy, bo przecież tamci nie muszą informować, informuje opozycję o działaniach rządu, nie? Okazuje się, że absolutnie nie. To jest błędne myślenie. Reklamy są sposobem karmienia służalczych, lokajskich mediów. Czyli za wspieranie rządu daje się mediom reklamy. Ale teraz kto płaci?
Pan płaci, pani płaci, my płacimy.
Państwo, my, tak. Zobaczcie, nie rząd płaci.
Cytując Rejs.
Czyli zbierają, czy zabierają podatki, a potem kupują sobie przychylność mediów pod przykrywką reklamy jakiejś, że niby ustawa ich tam zobowiązuje, czy coś takiego. Z tego widać, że reklamy powinny być zakazane. Rząd powinien mieć zakaz umieszczania płatnych reklam i tyle.
Jak reklama może zdenerwować, to pokazuje, że według Onetu to Morawiecki odebrał jako kolejny akt wojny wypowiedzianej przez Zbigniewa Ziobrę, którego, jak mówiliśmy, sojusznikiem jest Jacek Kurski. Może pytanie, czy dajecie wiarę tym rewelacjom Onetu? Czy one są prawdopodobne, czy to jest jeszcze jakiś kolejny element gry przeciwko Zjednoczonej Prawicy, żeby te podziały na prawicy podsycić?
Myślę, że to, że nie ma od miesiąca ponad tych ludzi Solidarnej Polski w mediach, to nie jest zasługa Onetu, tylko po prostu tak jest, więc coś tu musi być na rzeczy. To nie tak, że sobie Onet wymyślił tak wszystko, tylko to jest jakiś tam jeden objaw pewnie jakichś tam sporów czy targów w tej Zjednoczonej rzekomo prawicy.
Tak zwanej Zjednoczonej Prawicy i tak zwanej prawicy. To też o tym rozmawialiśmy wielokrotnie, że nazywanie Zjednoczoną Prawicą jest, można
ani
powiedzieć, określeniem nad wyraz, ani Zjednoczona.
Ani Zjednoczona, bo tak żerą się jak, wiecie, takie psy w jakimś
Ale czy waszym zdaniem
końcu.
To jest tylko rozgrywka przed tą październikową zapowiadaną rekonstrukcją rządu Mateusza Morawieckiego? Czy to już jest walka o schedę po Jarosławie Kaczyńskim? Wiemy, że ten polityk jest już leciwy i trudno sobie wyobrazić, że za kilka lat
stary, ale jary.
również taki będzie rządził prawicą. Czy
na śniadanie takiego Ziobrę se może zjeść. Tak
uważasz, że Ziobro nie ma szans objąć tę schedę po Kaczyńskim?
To, że to jest poważna sprawa, to nie jest nasz wymysł, ani nawet nie wymysł Onetu, tylko to jest sprawa związana jeszcze z rokiem 2009, o ile dobrze pamiętam, kiedy już właśnie Ziobro z Kurskim przygotowywali się do ataku na Jarosława Kaczyńskiego. Czyli oni już wtedy, kiedy on miał 10 lat mniej, myśleli, że to już jest czas, żeby mu się rzucić do gardła i przejąć kontrolę nad tą największą, powiedzmy, taką narodowo-katolicką formacją, bo z prawicą to ma oprócz nazwy niewiele wspólnego.
Rzeczywiście Jarosław Kaczyński w 2011 roku mówił w gazecie Polskiej Codziennie: Zbigniew Ziobro z Jackiem Kurskim już od 2009 roku planowali rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, a w 2010 roku po katastrofie smoleńskiej próbowali przejąć władzę w partii. No dobrze, to mówi Jarosław Kaczyński lata temu, ale nadal są w jednej koalicji, w Zjednoczonej tak zwanej prawicy.
No, widocznie Jarosław Kaczyński uznał, że przyda mu się po pierwsze jakiś tam marny, ale jednak elektoracik Ziobry i dlatego po tym całkowitym spacyfikowaniu, po zasadzeniu mu kopa w dupę właśnie w 2011 roku, potem, kiedy on już był na łopatkach, kiedy widać było, że jego formacja nawet razem z Kurskim żadnego, jeszcze paru jakimś tam renegatów mieli z PiSu, żadnego sukcesu w polityce samodzielnie nie osiągnie, podał mu rękę, ale już na warunkach całkowicie kontrolowanych przez Jarosława Kaczyńskiego.
Został prokuratorem generalnym.
Dodatkowym upokorzeniem było wystawienie jego takiego podopiecznego, czy wcześniej niżej w hierarchii, czyli Dudę, na prezydenta, bo na to stanowisko szykował się Ziobro. I on miał być też tam, zdaje się, w 2010 wtedy już ogłoszony prezydentem, ale miał tak fatalne notowania, że zrezygnował PiS z wystawiania go na prezydenta. I wtedy Jarosław Kaczyński osobiście próbował. No a potem dał Dudę. Także widać, widać, że Jarosław Kaczyński całkowicie kontroluje ten powrót Ziobry, czyli wysługuje się Ziobrą. Czyli teraz nie Ziobro tam walczy czy buduje swój elektorat, tylko Kaczyński używa go do swoich rozgrywek. Po pierwsze, no, trochę elektoratu mu tam przypłynie. Po drugie, ma takiego człowieka, na którego będzie mógł zwalać przeróżne rzeczy.
Ale
pozwól, że dokończę. Najważniejsza rzecz, Jarosław Kaczyński może kontrolować PiS tylko za pomocą napuszczania tych piesków na siebie nawzajem. Czyli musi mieć konflikty w łonie PiSu, żeby każdy do niego przychodził jako do tego rozjemcy, który rozdaje lody i tak dalej. Czyli niezależnie o co gra Ziobro, to jest tylko pionkiem na szachownicy Kaczyńskiego, który potrzebuje go do szczucia, do szantażowania na przykład Morawieckiego, czy jakichś innych jeszcze swoich tam tych diabolicznych rozgrywek, to wiecie, to nie każdy się w tym połapie w ogóle.
Czy nie przeceniamy roli Jarosława Kaczyńskiego w polskiej polityce na Zjednoczonej Prawicy?
W tej polityce polskiej, znaczy nawet komunistycznej, bo pierwsze kroki stawiał jeszcze za PRL-u przy Lechu Wałęsie, tak. Czyli w tym towarzystwie bolkolioza to się nazywa ta choroba.
To już jest kilkadziesiąt lat rzeczywiście, ale
także to jest
z drugiej
odpowiedź.
Strony jest to, tak jak mówiłam, już człowiek,
jest
który jest coraz starszy i czy rzeczywiście ci młodzi, no młodsi można powiedzieć, czyli Zbigniew Ziobro, Mateusz Morawiecki, Jacek Kurski również tutaj.
No i Duda tu jest.
Andrzej Duda
jest,
oczywiście. No. Czy oni powoli nie myślą o przejęciu władzy na Zjednoczonej Prawicy po Jarosławie Kaczyńskim?
Ja myślę, że oni bardzo chętnie myślą od wielu lat. To nie jest takie łatwe. No, tu trzeba mieć i doświadczenie, i plecy, i poparcie, i różne tam powiązania, i umiejętności rozegrania na takim wysokim poziomie tych osobowych różnych spraw. No, Kaczyński nie jest też znowuż aż taki stary, ma 71 lat. Trump jest starszy i chyba nikt nie mówi, że jest jakiś za stary.
No. Brakuje mu werwy. No tak, no mówimy też o tej przyszłości, czyli powiedzmy te 10-5 lat w przód. Wirtualna Polska podaje pięciu polityków, którzy są chętni na tekę wicepremiera, czyli obecni wicepremierzy Jacek Sasin, Piotr Gliński, Jadwiga Emilewicz z Porozumienia, a także lider Porozumienia Jarosław Gowin oraz obecny minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Jakbyście ocenili te nazwiska? Kto
nie,
z nich...
Nie, dajże spokój, nie będziemy takich nazwisk oceniać. Czyli połowa...
Ale co szkodzi, żeby wszyscy nie zostali
połowa z tego to jakiś plankton tam w ogóle, jakaś Emilewicz. Kto to jest Emilewicz? Nie wiem w ogóle, nie? Jakie ona ma zasługi? Gdzie kierować jakąś, wiecie, Polską? To koło gospodyń wiejskich bym jej nie dał. To, nie, no to tam, wiecie, no to sam sobie robią dziennikarze jakieś takie listki,
czyli
ale
waszym
to jest
zdaniem to nie ma żadnego znaczenia, kto będzie wicepremierem. Mówi się również,
Gowin i nie ma Gowina,
że Jarosław Gowin chce odzyskać swoją pozycję w Zjednoczonej Prawicy.
Oj, ta cała Zjednoczona Prawica, to wiemy, że jest fikcja. Chodziło o to, tak samo jak Konfederacja jest fikcją, nie? No przecież tam sam pan Sośnierz, nie? Który jest najbliższy nam ideowo z tego starego, jak gdyby UPR-u, on w ogóle nie rozumie, co wyprawia tam towarzysz Braun, nie? I to mówił, że on w ogóle nie rozumie tej jego chińskiej zupki, tych jego ruskich umizgów i tych różnych jeszcze rzeczy. Także to są takie sklejki polityczne, zrobione na użytek kampanii wyborczej, tego, żeby się dostać do Sejmu. Nie? To jest to mniej więcej po to funkcjonuje PiS, jako ta Zjednoczona Prawica. I tak samo Konfederacja wzięła takich przeróżne nurty, kompletnie ze sobą sprzeczne. Program Konfederacji to jest parę takich pobożnych życzeń, które praktycznie każdy mógłby podpisać, a jak mówił pan Sośnierz, nawet nie ustalili wspólnej polityki zagranicznej. Czyli oni w ogóle nie wiedzą w tej partii, nie wiedzą, kto jest sojusznikiem Polski, a kto wrogiem.
I... Oni nawet nie ustalili podejścia do komunizmu jako antykomuniści.
Więc... No to, to także to jest kpina, popierdółka jakaś, a nie żadna poważna formacja polityczna z jakimś programem, z jakimś celem i tak dalej. Cel to jest tylko koryto, niestety taka jest prawda w tych wszystkich tworach, nowotworach i tak dalej. Także no, z pewnym jakimś takim... Pamiętacie parę tygodni temu, no to już tam prawie dwa miesiące, kiedy prezydent Duda ogłosił tę koalicję polskich spraw, nie? No to od razu nam się tutaj cieplej zrobiło, bo mocniej zabiło serce, bo o tym mówimy od 10 lat. Kiedy ci różni absztyfikanci Kaczyńskiego tam się żrą przy jego korycie, to myśmy chcieli zbudować partię republikańską, która by miała jasny cel. Zerwanie z komunizmem i danie Polakom wolności wreszcie. To by był jasny cel partii republikańskiej, nie? Taką koalicję chcieliśmy budować w Polsce. Antykomunistyczną i wolnościową. Tylko niestety nikt nie był tym zainteresowany.
Zaraz pokażemy Państwu właśnie ten komentarz redaktor Hanny Szen do słów Dobromira Sośnierza, wiceprezesa partii Korwin z Konfederacji, że rzeczywiście tam no nie ma takiego fundamentu, na pewno nie ma fundamentu antykomunizmu, skoro Grzegorz Braun i Ruch Narodowy popierają komunistyczne Chiny. Wróćmy jeszcze do Zjednoczonej Prawicy. Czyli jak waszym zdaniem, kto ma większy dwór? Czy Mateusz Morawiecki, czy Zbigniew Ziobro? Rzeczywiście Mateusz Morawiecki no, z poparciem Jarosława Kaczyńskiego będzie poszerzał swoje wpływy i Ziobro będzie marginalizowany w Zjednoczonej Prawicy?
Kto ma większy dwór, to jedna sprawa, ale kto ma silniejsze plecy, to jest
kto
inna sprawa.
Kto ma więcej
sprawa.
Pieniędzy na tym dworze?
To też druga. No Morawiecki, jak tak popatrzeć na dwór i tam się widzi, że tam jest na przykład Piotr Patkowski, no to tak się wydaje, że nie jest to wielka siła.
Ale Morawiecki... Strach od razu człowieka bierze, jak
ale
się
jednak
tylko
to Morawiecki
popatrzy.
Został premierem, a nie Ziobro. Także no widać, że Morawiecki ma plecy w Niemczech. To wiemy, on tam odbywał staż i to w banku nie jakimś tam, tylko w federalnym, państwowym, także...
Czyli w Banku Rzeszy, tak mówiąc jest. Z polskiego na nasze, no.
Oczywiście ma poparcie Kaczyńskiego, przynajmniej w tej chwili. Usowy jest nagrany, więc nie wiadomo, jakie
też ma
poparcie.
Właśnie o tym chciałem powiedzieć, że przez tatę, który, jak wiemy, już tutaj z takiej książki Pawła, czekaj, taka domino, układanka domina, jak on się nazywa? Ten nasz koleżka z dawnych czasów?
Paweł Zyzak. Zyzak.
Paweł Zyzak napisał taką książkę, gdzie ujawnił, w jaki sposób Solidarność była finansowana. I tam głównym aktorem...
Efekt domina.
Efekt domina, o dziękuję. Głównym aktorem tej książki jest właśnie nieżyjący już ojciec premiera Morawieckiego. To by tłumaczyło, skąd w śwince, czyli w takiej skarbonce młodzieńczej pana premiera znalazło się tak przypadkiem na dzisiejsze pieniądze, nie na stare, 700 tysięcy złotych, że se kupił działeczkę akurat, która no dzisiaj jest tam, Gazeta Wyborcza twierdziła, że 100 razy bardziej wartościowa, inni, że tam mniej, no ale w takim krytycznym momencie, miejscu gdzieś tam na mapie okolic Wrocławia, a kupił ją od księdza, a ksiądz dostał w wyniku reprywatyzacji, którą nadzorowała ASB. No to już to. Tu właśnie dochodzimy do siły dworu i moim zdaniem Morawiecki tę siłę dworu ma, tę składową i nagranie oczywiście z Sowy, jak gdyby tylko... jakby to powiedzieć, daje tej sile gwarancję, że on się nie zerwie ze smyczy. Także obstawiałbym, jeśli już bym miał na te pieski w tych walkach buldogów pod dywanem obstawić, no to obstawiam Morawieckiego, że on wygra w tym konflikcie z Ziobrą i absolutnie tu Kaczyński służbom nie podskoczy.
W całej tej układance też jest smutne to, że po prostu jedną decyzją jednego, no tak jak się nazywa go, szarego posła, czyli prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, można odciąć jakąś partię czy grupę ludzi od wystąpienia w Telewizji Polskiej, czyli w telewizji, która jest nazwana publiczną.
To nie, to jest właściwa nazwa. Telewizja burdelowa, no i tyle.
płacimy na nią podatki, powinna tak zgodnie ze swoim statutem reprezentować poglądy obywateli, również te mniejszościowe, a tutaj jednym
dzwoni
cięciem...
Dzwoni Kaczyński i mówi,
jednym cięciem
teraz nie pokazywać
zakaz...
tego. No przecież my mamy stały ban.
No właśnie o to chciałam zapytać.
My mamy stały ban.
Skoro
ciekawe, kiedy w
Onecie
można... będzie artykuł Kaczyński zakazał pokazywać pastora Chojeckiego, na przykład w TVP, jakby chciałbym.
No właśnie.
Zawsze.
To problem, taki challenge dla Onetu,
problem,
dla dziennikarzy.
Że taki zakaz to ma, nie tylko, telewizja ta zwana pieszczotliwie jak dom publiczny, czyli telewizja publiczna, ale taki sam zakaz ma dokładnie Deronet. No i tu nie ma, tu jest pełna, że tak powiem, teraz zgoda okrągłostołowa.
Kto wydaje wtedy ten zakaz? Kto jest wyżej od Kaczyńskiego?
No to ten, co napełnił skarbonkę towarzyszowi premierowi, jak jeszcze był tym dzieckiem, kiedy łeb, nie łeb, tylko skarbonkę napełnił dolarami.
Drodzy Państwo, na czym polega pluralizm telewizji polskiej? Zapraszamy na krótkie wideo i wracamy za chwilę. Czy ty masz pomysł, na co mogą pójść nasze pieniądze?
Wiem, na co mają iść. Poczytajmy sobie ustawę o radiofonii i telewizji, artykuł 21. Pośmiejmy się. Publiczna radiofonia realizuje, oferując zróżnicowane programy w zakresie różnych dziedzin, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością.
No, pluralizm,
od czego?
Pluralizm, no to znaczy, że wielość, nie? Że wielość poglądów i opcji politycznych. Ile razy widzieliście wzmiankę albo kogoś z telewizji Idź pod prąd w radiu, to radio publiczne, tak?
Radiofonia i telewizja.
Wszystko
razem. Telewizja
no
Polska i
ile razy widzieliście ostatnio kogoś z telewizji Idź pod prąd w mediach publicznych pluralistycznych? Dla nich pluralizm to znaczy plucie na tych, z którymi się nie zgadzają. Tak, plują.
Jest nas ponad 1400 na żywo. Podawajcie dalej link do programu. Jesteśmy na Facebooku również, też na Twitterze i czekamy na wasze opinie. Piszcie na czacie i z hashtagiem IPPTV. No, powinniśmy zlikwidować telewizję polską, waszym zdaniem?
No my to nie, bo nie umiemy, znaczy nie mamy takiej władzy, ale Polacy jako naród powinni się pozbyć tego komunistycznego nowotworu.
Ale wtedy będzie, będzie TVN, Kuba. Polsat, czyli te media powiedzmy takie bardziej na lewo i na prawo nic.
Do tego trzeba dołożyć
słaba
dekomunizację.
Słaba telewizja Republika. I...
Do tego trzeba dołożyć dekomunizację i, że tak powiem, rozpocząć od nowa. Tak jak po przejęciu władzy przez Hitlera i doprowadzeniu do przeróżnych zbrodni wobec Polaków, wobec Żydów, wobec całej Europy i też całego świata poniekąd, bo wsparcie Hitlera przecież sięgało też do Japonii i ona swoje zbrodnie tam na Chińczykach, na Koreańczykach, na innych mieszkańcach Azji Południowo-Wschodniej, na Amerykanach, to przecież to wszystko jest zasługa tego wyrosłego z teorii Darwina nazizmu, o tej wyższej rasie, nie? Tam Japończycy byli tą wyższą rasą, tutaj ci tacy podobni do Hitlera, wysocy blondyni o niebieskich oczach, nie? Tu bardziej, to już ten wątek sobie daruję, bo chciałem na podwórko polskie z tymi wysokimi blondynami.
Właśnie wracając na podwórko polskie, rzeczywiście tak jak mówiłam,
ale
z jednej strony mamy te media lewicowe, a z drugiej strony mamy TVP i w tym momencie jest jakaś równowaga, tak?
Dlaczego mamy z drugiej strony?
Jeszcze tylko dokończę ten wątek z tym zbudowaniem na gołej ziemi. Czyli po dojściu Hitlera do władzy i jego zbrodniach nastąpiła denazyfikacja. Przynajmniej w teorii, bo jak wiemy, wielu prominentnych jeszcze gestapowców, SS-manów czy innych zbrodniarzy niemieckich praktycznie do dzisiaj sobie tam funkcjonowała, czy tam dzisiaj na emeryturkach są, do latach 80. jeszcze piastowała wiele publicznych jakichś stanowisk, ale przynajmniej tak w teorii, czy może w dużej mierze, część powieszono tych największych zbrodniarzy, poszedł do narodu niemieckiego sygnał. To wszystko, co było, było złe. I dlatego budujemy od nowa. Każdy, kto się zhańbił udziałem w nazistowskich rządach, w nazistowskiej partii, ma odejść i nigdy więcej nie zajmować publicznych stanowisk. Kościół katolicki komunizmowi, podobnie jak w Argentynie wcześniej hitleryzmowi, zapewnił miękkie lądowanie w Polsce. Okrągły stół to jest pomysł Kościoła rzymskokatolickiego. Komuniści oczywiście przystali na to bardzo chętnie, bo to się wpisywało w ten ogólny pomysł ocieplenia wizerunku Moskwy, że Moskwa się teraz pierestrojkę se zrobi, czyli mundury zmienimy na garnitury i już jest bach, demokratyczna strana. No to tak właśnie, czyli państwo demokratyczne, wystarczy tylko tego. W Polsce do tego został użyty Kościół katolicki. On pierwszy zaproponował swoje podwoje właśnie, że tam nastąpi spotkanie komunistycznych zbrodniarzy i tych takich pseudodemokratów, o takich nazwijmy. Ta taka szczujnia też kontrolowana przecież przez Kiszczaka, ale działająca w opozycji. Tam się dogadali i do Polski, do Polaków poszedł sygnał. Gruba kreska. Nikogo po komunizmie nie rozliczamy. Dlatego komuniści przejęli majątek państwowy i mogli sobie zakładać przeróżne, jeszcze i z 10 ich stać, żeby sobie takich telewizji pozakładali. Nie? I teraz rząd ten komunistyczno-katolicki zagwarantował sobie telewizję publiczną. No i teraz pytasz mnie, no jak zlikwidujemy telewizję publiczną, no to zostaną tamte, nie? No to albo mnie pytasz o całościową reformę, to ja mówię denazyfikacja, czyli dzisiaj dekomunizacja. I trzeba i zabrać majątki zdobyte w ten sposób, trzeba zabrać willę, jak ktoś był generałem na przykład
sowieckim. Monika Jaruzelska zostałaby bezdomna.
Ojej, co to będzie? To może zapłaczemy nad jej losem, nie? Na razie jest chyba jedną z najbardziej wpływowych osób w polityce. Ma majątek tam 7 czy 8 milionów, majątek prywatny. No swoimi zdolnościami, no być może po swoich kolegów, pomocą tam, nie wiem, tego Ziemkiewicza, czy tego, taki aktorzyna jakąś tam nazywa, Linda Boguś, nie? No to może oni jej tam jakoś też pomogli w zdobywaniu tego majątku, ale wątpię, chyba raczej oni raczej coś przytulili.
Ona im pomogła. No Cezary Kłosowicz, jak ty się zapatrujesz na likwidację telewizji polskiej, budzimy się w takiej rzeczywistości. Nie ma TVP, jest TVN, Polsat, inne lewicowe media.
Zaraz. Ja protestuję. A gdzie IPP TV?
No ale jednak przyznasz, że nie mamy takiego zasięgu jeszcze jak telewizja polska.
A skąd wiesz? Tego nie wiemy. Zobacz, ostatnio takie dziadygi próbowali napluć na nas. Jak u nas wystąpił pan poseł Andrzej Sośnierz, to napisali, że Sośnierz się zgubił i wystąpił w telewizji 3. pastora Chojeckiego. I w całym tym paszkwilancie nie ma ani słowa, co to jest telewizja Idź Pod Prąd, kto to jest pastor Chojecki. Jeśli się tak pisze o kimś, to co to znaczy, pani redaktor?
Że wszyscy wiedzą, kim jest pastor Chojecki. No. Z jednej strony zgadzam się, ale no załóżmy taki scenariusz. Cezary Kłosowicz, czy jesteś za takim scenariuszem?
Jestem bardzo za takim scenariuszem. Telewizja powinna, po pierwsze, to nie mówię, że trzeba całkiem zlikwidować telewizję polską, powinna zmienić nazwę na telewizja rządowa i prowadzić tylko transmisję Sejmu i Senatu, konferencje ministrów i jakieś komunikaty rządowe i tyle.
Czarek, to przecież ludzie nas teraz zjedzą.
Dlaczego?
No jak to? Czy nie wiesz, czym się wsławiła ostatnio telewizja rządowa?
Czymś to.
8,5 miliona widzów! Sam prezes Kurski się chwalił. Dała finał Ligi Mistrzów, czy czegoś tam. I to było najważniejsze osiągnięcie telewizji niby rządowej. Przecież to komercyjne telewizje powinny robić. Zobaczcie, jak to się ludzi tumani za pomocą tego typu igrzysk, nie? Że telewizja państwowa dała wam obejrzeć Lewandowskiego i spółkę, nie? Zobaczcie, przecież to wyście zapłacili za to. Myśmy zapłacili ciężkimi pieniędzmi. Część tych, którzy jeszcze płacą, takie niedobitki są, ten haracz zwany abonamentem. Oczywiście to brakuje na rozkradanie i marnowanie tych pieniędzy. No to Duda dorzucił 10 miliardów złotych do budżetu TVP w ciągu 5 lat. I dlatego oni se mogą transmitować, co chcą, żeby się gawieć cieszyła. Jaki to dobry Kurski.
Natomiast dlaczego inne prawicowe telewizje są słabe? Dlaczego Telewizja Republika jest słaba?
Dlaczego?
Po pierwsze dlatego, że no, ona sympatyzuje z PiS-em. No, PiS sobie mógł zrobić telewizję, to Marian Kowalski ładnie już parę lat temu wyjaśnił.
Dajmy
jak
to,
jest
proszę.
Republika.
Szykujcie drugie, ten wycinek.
Od tego czasu...
Było o czarku.
Prawo i Sprawiedliwość przejęło TVP.
I
przesunęło wszystkie, cały personel telewizji Republika, jaki się tylko trochę wyróżniał, do TVP. No to jak ma być telewizja, to i teraz Republika ma oglądalność, udział w rynku 0,047% i to się chwali, że im wzrosło dwukrotnie.
Mniej niż zero.
A wspomniani ci, którzy nam stwierdzili, że tu się poseł Sośnierz zagubił do nas, mają telewizję w Polsce, która ma 0,008% udziału w rynku, także no...
Drodzy Państwo,
to jakieś tuzy!
Przecież nikt im nie broni robić, tylko TVP, całą prawicową albo jakąś, którą uzna za konkurencję w ogóle dla PiS-u, jak wycina albo nie pokazuje, nawet tej Solidarnej Polski, w ogóle nie ten, albo szkaluje, tak jak nas nazywając niebezpieczną sektą.
To jest ten pluralizm
tak, no
w TVP, tak.
Taka jest rola TVP, no i dlatego nic, nic prawie innego na tak zwanej nawet prawicy dużego nie ma.
Rzeczywiście to jest, no to jest smutne, ale z drugiej strony no wiemy, że jak ktoś jest finansowany z podatków, to jednak to psuje
czyli z rządu.
Dziennikarzy jest... i oni wtedy już się stają funkcjonariuszami politycznymi. Dlatego Idź Pod Prąd zdecydowało się
inną drogą.
Działać na podstawie waszych datków. Jak chcecie, możecie nas wesprzeć w każdej chwili. idźpodprąd.pl/wsparcie. 1000 gitar to jest, można powiedzieć,
taki cel
akcja
minimum
pastora Pawła Chojeckiego co miesiąc. 1000 wpłat, mogą to być małe wpłaty, ale ważna jest liczba, żebyśmy wiedzieli, ile
bo to są
osób
ludzie.
Jest z nami co miesiąc. Dziękujemy wszystkim tym, którzy już nas wsparli.
W tej chwili, to z 12 mniej więcej, było 790 takich osób, także jeszcze nam trochę brakuje, ale jeszcze parę dni zostało. Dlatego na początku powiedziałem o tych reklamach. To jest bardzo ważne, to jest korumpowanie mediów za pomocą reklam rządowych. To powinien być zakaz reklam rządowych. Niech sobie mają takie pasmo rządowe, jak Cezary powiedział, taka telewizja rządowa, gdzie są komunikaty tam o spółkach, a tam inni dziennikarze, jak uważają, że to jest ciekawe, to niech podają to dalej, a jak nie, to nie znaczy, że to nikogo nie interesuje i tyle. Także to... Od tego zaczęliśmy, od tych reklam, gdzie tu był atak Ziobry na Morawieckiego, ale to jest dużo, dużo poważniejszy problem. Bo z powodu finansowania gazet przez rząd my nie mamy dziennikarstwa.
Dokładnie.
Za wyjątkiem telewizji Idź Pod Prąd. Bo nawet to tak wam powiem, niekiedy politycy, których prosimy o wywiady, zadają nam proste pytanie. Ale kto was wspiera? Cała klasa polityczna w Polsce jest,
bo nie rozumie,
jest tak. Już przyzwyczajona, że telewizje są uwiązane do jakiejś siły politycznej. Czyli wiecie, swoje telewizje ma PSL, czy tam, znaczy redakcje, nie? Czy dziennikarzy jakichś swoich dziennikarzy, swoje redakcje ma PiS, swoje telewizje ma Platforma i tak dalej, SLD razem, pełnym gazem, czy co tam jeszcze Kiszczak zaprojektował. I to są ludzie, jakby to powiedzieć, tacy najbardziej uczciwi z tego, ale oni wiedzą, w jakim systemie żyją. W Polsce nie ma dziennikarstwa obywatelskiego czy normalnego. Bo co jest celem dziennikarzy? Z jednej strony oczywiście informować, ale z drugiej strony węszyć przy władzy. Cały czas śledzić władzę. Czy nie kradnie, albo nie kłamie. To jest zadanie dziennikarzy. Kto to robi oprócz telewizji Idź Pod Prąd w Polsce?
Dostałam już wasze pytania i komentarze, teraz do nich przejdziemy, a teraz no, można powiedzieć takie proroctwo Mariana Kowalskiego, naszego dawnego współpracownika.
Ostatnio często bywa u nas.
Zapraszamy i wracamy za chwilę.
Jaki był bilans rządów, najpierw rządu Olszewskiego? Przecież ja stawałem wtedy za nimi murem, tam się awanturowałem po ulicach. No cudawianki, założyliśmy RDR, tam od razu się podzielili. Macierewicz zrobił ruch katolicko-narodowy, już nie chciał być razem z nimi. Od razu się odłączył, po trzech dniach. No to my się awanturowaliśmy za darmo, bo chciałem lustracji. No to pół rządzenia, rząd był pół roku, a potem znowu 10 lat, ta 15 lat przerwy. Potem znowu 2 lata rządów Kaczyńskiego i Marcinkiewicza. Marcinkiewicz lata go obszczekuje jak pies teraz za to z wdzięczności. Ten nauczycielina katolicko-narodowy. Proszę panie, bo to zrobił premierem. Takich ma ludzi Kaczyński, niestety. I proszę panią, 2 lata rządów PiSu i stru, Platforma se rządzi 6 lat i rączki zaciera na kolejne 5. Tam się dzielą stanowiskami jak świnie przy korycie. Na bezczela. To znowu PiS wygra wybory teraz na 2 lata i znowu PiS ladoje spokoju? Nie! Nie, nie, nie. Ktoś tu kogoś robi w koniu.
Ktoś tu kogoś robi w konia. To był Marian Kowalski w Klubie Inteligencji Katolickiej. No już kilka dobrych lat temu. A teraz przed państwem Hanna Szen, która mówi, no taki apel do Dobromira Sośnierza z Konfederacji. Dlaczego, drodzy panowie, nie rozmawiacie o najważniejszym i największym zagrożeniu dla wolnego świata?
Dla mnie dużo ciekawsze w tej wypowiedzi było to, co powiedział pan Dobromir a propos tego, co nie było jak gdyby takim elementem porozumienia w Konfederacji, czyli Chiny nie były, czyli no, największe zagrożenie dla wolnego świata, także element, ważny element polityki Stanów Zjednoczonych i one poprzez stosunek danego państwa do Chin także decydują, jak wielkim, czy może być dane państwo w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, to ten element polityki w ogóle nie jest uwzględniany przez Konfederację w, no, w tych rozmowach, w ich programie. Tam jest po prostu pozwolenie na to, żeby opowiadać właśnie takie rzeczy, jak opowiada Grzegorz Braun. Czyli no, Konfederacja nie zajmuje się największym zagrożeniem na arenie geopolitycznej, wiedząc, że w większości w tym środowisku, bo uważam, że pogląd pana Dobromira Sośnierza jest mniejszością i to taką naprawdę mało mniejszością, zauważanie tego zagrożenia ze strony chińskiej, zwłaszcza w odniesieniu do Hongkongu. Także no to bardzo dużo mówi o tej partii. Ona się skupia na wyimaginowanych często problemach maseczkowo ustawa 447, a tam, gdzie jest największe zagrożenie, to po prostu zamilcza po to, żeby dać prawo do szerzenia często chińskiej propagandy, często haseł niebezpiecznych dla polskiej suwerenności, no bo czymś takim jest zapraszanie wojsk chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej.
Ten fragment wywiadu z redaktor Hanną Szen, naszą korespondentką na Tajwanie, jest na Facebooku, na Twitterze. Podawajcie dalej, no i pytajcie i Konfederację, i Dobromira Sośnierza, może Janusza Korwin-Mikkego, Grzegorza Brauna i innych konfederatów. No dlaczego nie rozmawiają, nie mają zgody co do największego zagrożenia dla wolnego świata, czyli komunistycznych Chin? Mamy już wasze pytania, komentarze, Vivaldi. Młode wilki biorą się za starego, wyliniałego basiora. Ząbki mogą sobie połamać. W czym tkwi siła Jarosława Kaczyńskiego?
Trudno to powiedzieć. Na pewno jest to człowiek, który zna tajniki złej natury ludzkiej. Czyli on wie, jak człowiek jest skorumpowany, jak źli są ci ludzie. Myślę, że ma bardzo dobre informacje na ich temat. I jest takim, powiedzmy, bezwzględnym realistą w tym obszarze. Wykorzystuje te ciemne strony, te słabości tych swoich wszystkich współpracowników. Ja mówiłem wielokrotnie, że bierze wokół siebie, gromadzi ludzi, którzy są tylko jego jakimś cieniem. Nie ma tam żadnych osobowości, nie ma ludzi, których byśmy powiedzieli, o ten to reprezentuje na przykład no coś takiego, to są jego cnoty, to są jego zasługi, to są takie błaszczaki.
To
jest klasa polityczna, towarzysz Szmaciak, czyli człowiek nikt, który zostaje wyniesiony do godności, tak jak Marian tu nazwał ten nauczycielina z Gorzowa, czy jak, nie? Nie wiem, czy ten wycinek tam, czy w tym wycinku akurat o tym było, ale w całym tym nagraniu możecie sobie zobaczyć, jak wyciągnął znikąd Marcinkiewicza i wstawił go na premiera Polski. Człowieka znikąd praktycznie, o żadnych zasługach, nagle robi premierem, czyli Kaczyński jest mistrzem rozgrywania tego typu marionetek. Zresztą to jest, że tak powiem, cecha wszystkich komunistów. Powiedzcie mi, kto jest jakimś takim wielkim politykiem rosyjskim dzisiejszej Rosji?
No jeden jest bardzo ważny.
Wielki polityk niemiecki.
No jedna.
No to to są właśnie dokładnie te same komunistyczne systemy. Merkel teraz wzięła tą babę na szefa tej Unii, jak ona się nazywa, von der Leyen, czy jakoś tam, znikąd. Kobieta nikt, jeśli chodzi o zasługi. Nie? Ja nie mówię o osobę, tylko oceniam zasługi polityczne. I tak jak taki królik z kapelusza zostaje wyjęta i wstawiona na szczyt. Ona jest kompletnie ogłupiała. Weźcie królika z kapelusza i postawcie gdzieś na szczycie w świetle Jupiterów. No zgłupieje, nie? Nie wie, co robić. Nie wie, w którą stronę się zwrócić. Jedyne, co patrzy, to na tego, kto ją wstawił. Czyli tutaj wszyscy patrzą na Jarosława. On sobie tak buduje ten dwór.
No jest Antoni Macierewicz, jest Piotr Naimski. Jest jeszcze kilka...
Gdzie jest Antoni Macierewicz? Naimski akurat teraz leczy koronawirusa.
Telewizji Republika.
0,0, mniej niż 0 i tyle. Nie ma Macierewicza. Dostał takiego kopa, że jeszcze leci, jeszcze nie wylądował. Także Macierewicz rzeczywiście był osobowością, znaczy jest osobowością, ale był osobowością w PiS-ie, ale został wyrzucony. Został zastąpiony człowiekiem nikt, którego nie ma, nie? Ale myślę, że jest jeszcze druga strona medalu i o tej powiedział Lech Kaczyński, nieżyjący, kiedy mówił o Kurskim. Powiedział, tak cytuję z pamięci, może Czarek doprecyzujesz to. Wiem, że Kurski to świnia, ale chcę tę świnię mieć w swoim obozie. Dlaczego Kurski jest świnią według Lecha Kaczyńskiego? Lech Kaczyński doskonale wiedział, jakimi informacjami dysponuje Kurski. Łuk Kurski, pamiętacie, mówię, to wyrasta z towarzysza Kiszczaka. To Kiszczak zbudował łuk Kurski. Jeden Kurski jest w PiS-ie, drugi jest w Gazecie Wyborczej, bo mniej więcej można tak pokazać te dwie siły, które rozgrywają, dwa ule, które rozgrywają Polskę między siebie. I Lech Kaczyński ogłosił Polakom. Kurski ma dostęp do najtajniejszych informacji w Polsce, Kurski się nie zawaha ich użyć. Dlatego choć wiem, że jest świnią, to go biorę do swojego obozu, żeby mnie wspierał tymi powiązaniami, które ma. Ciemna strona mocy. To jest siła Kaczyńskiego.
A niech komentarzem graficznym będzie zdjęcie z ślubu.
No.
Jarosława.
Za drużbę robił.
Jarosława Kurskiego.
Czyli kto tu kogo rozprowadza? Zobaczcie, kto tu kogo rozprowadza? Przecież do tej hańby narodowej, do tej hańby Kościoła katolickiego, do tego cudzołóstwa publicznego prowadzi Jarosław Kaczyński. Jak przyzwoitka. A raczej, jak już jesteśmy przy publicznych sprawach, mama. Publiczna.
Mariusz Borucki, rządowe reklamy, w cudzysłowie to bardziej forma łapówy, no ale jak zwał, tak zwał, bo i tak marnują zrabowane w podatkach Polakom pieniądze na głupią i szkodliwą propagandę. Tadeusz Marszałek, źle się dzieje w państwie dobrej zmiany, również w cudzysłowie, Hamlet w polskim wydaniu. Nasi widzowie nie są optymistyczni.
Ziobro by pasował na Hamleta. On się zresztą tak zachowuje często.
Wyborcza go porównuje do Stalina, nie wiem.
A Stalin to też taki Hamlet, tylko groźniejszy.
A teraz Marian Kowalski o telewizji Republika.
Republika.
Naszym nowym widzom, których dzisiaj jest chyba trochę z nami, przypominamy, że Marian Kowalski jest naszym byłym współpracownikiem, ale od czasu do czasu pokazujemy jego dobre, wartościowe wypowiedzi.
Zrobił wiele dobrego, a potem się zbiesił. Nie wiem, czy Kaczyński, to znaczy, nie powiem, nie wiem, Podejrzewam, że Kaczyński maczał w tym właśnie te brudne swoje łapska i za pomocą tych technik, o których mówiłem, sprawił, że no Marian się też zbiesił. No i dzisiaj nie jest naszym współpracownikiem, ale kiedyś był i wiele dobrego zrobił dla Polski.
I co mówił wówczas o PiS-ie i telewizji Republika? Prosimy bardzo i wracamy za chwilę.
Przed chwilą podałem przykład. Przed chwilą podałem przykład, że jak byliśmy jeszcze w UPR-ze z Pawłem Chojeckim i spore grono osób i UPR jeszcze startował w wyborach, no to cały UPR chciał wejść do PiS-u. Rozumie pan to? Cały. Nie było nas milion, ale to było na 2% trzy poparcia. Młodych, rozgarniętych i przede wszystkim wie pan, co było walorem UPR-u wtedy? Że to była jasno prorynkowa partia, a PiS oczerniano, że to jest socjalistyczna. Wie pan, że socjalistyczna. Palikot się śmiał, że tam Kaczyński doktorat robił tam z jakiegoś tam socjalistycznego prawa pracy. Prawda? I mało tego. I osądzano PiS, że to jest partia katolicka, czyli dla nich to jest coś złego. A wtedy jednym z liderów był Paweł Chojecki, polski patriota, protestant. No to proszę pana, jakby mnie ktoś bez przerwy oskarżał, że jestem katolikiem i socjalistą, a mógłbym wziąć do spółki protestanta, liberała, no to bym go w rękę pocałował, nie chcieli z nami gadać. To jak ja mam się dzielić z nim jednym, jak oni nie chcą gadać?
Tak jest.
Proszę pana, to my chcieliśmy. Mówimy, rozwiązujemy własną partię w cholerę. Niech biorą szyld i wie pan, co chcieliśmy za to? Niech pan zgadnie. Jedno jakieś tam cholera zasrane miejsce na końcu listy, jedno na cały kraj, a nie 10 rad nadzorczych. To co mieliśmy im jeszcze dać więcej? Nerki? Nie są potrzebne nerki, bo pracuję fizycznie, proszę pana. To oni biorą diety. Oni, proszę pana, przez 15 lat PiS bierze diety poselskie i dofinansowanie 14, proszę pana, ile oni tam biorą rocznie? No dużo, w cholerę. I proszę pana, co oni zrobili telewizję Republikę taką dziadowską? To takie dwie, co mogę sam zrobić w Lublinie. Że oni do 15 mówią, witamy na poranku z telewizją Republika. Do 15. To na to stać partię, która miała, proszę pana, rząd, która bierze diety, która jest dofinansowana z budżetu, że nie mają własnych mediów. No to co oni robią? Przecież ja im nie bronię. Oni mają narzędzia, oni mają możliwości. Oni mają kontakty w świecie, w Europarlamencie. Nie mają telewizji.
Nie jest PiS.
Co nie jest PiS?
Republika nie jest PiS.
No to nie jest też, nie proszę pana, PSL-u, ani Palikota, no. No jak Sakiewicz siedzi i Wilczań, no to kto to jest?
Redaktor.
Masoni, Żydzi, proszę pana, mają określone sympatie polityczne. No to dlaczego PiS nie ma nawet tej telewizji Republika? Dlaczego? Proszę pana, dlaczego nie mają własnych mediów partia, która ma 15 lat, immunitety i furę pieniędzy? Niech pan mi da jednego urodę podawanego, to ja panu zrobię porządne manifestacje. Proszę pana, każdy dostanie maila codziennie, co się dzieje w Polsce, a Chojecki zrobi taką telewizję, że cały dzień będzie oglądać i w nocy nie będzie wam się chciało spać. A tam jest gówno do oglądania.
Ale się Marian rozgrzał.
Jeszcze później było o Cezarym Kłosowiczu, który dzisiaj...
Udało się bez tego eurodeputowanego zrobić tę telewizję.
Ale dzięki, no nie wiem jak to powiedzieć, bo 1000 gitar nam gra, ale to są też różni ludzie, czyli to są tysiące ludzi, tysiące widzów w całej Polsce ma decydujący wkład w to, że ta telewizja powstała. Bez was tego, co się dzieje dzisiaj, gdzie mamy 200-metrowe studio, tutaj mamy wolontariuszy z twojego ruchu, żeby tylko nie z Palikotem, bo to ukradli nam nazwę, to myśmy taką fundację chrześcijańską założyli wcześniej. Ze 20 osób wspiera realizację tego programu. Najnowocześniejszy sprzęt, 4K, wszystko, jakieś żurawie, nie wiadomo co. Wszystko mamy dzięki wam. A Kaczyński, to wiecie, co nam może zrobić? Tak, może nas pocałować w dupę.
Redaktor naczelny Telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki, a jeszcze dopytam, no to w czym tak naprawdę tkwi siła Idź Pod Prąd i dlaczego no, nas nie udało się czy złamać? Przecież mówiliśmy już od dawna o hejcie, który nas spotyka nie tylko w sieci, ale również w rzeczywistości. Teraz opublikowaliśmy raport na temat prześladowania i dyskryminacji chrześcijan z Idź Pod Prąd i Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Ostatnio został spalony samochód jednego z chrześcijan z Idź Pod Prąd i KNP. Rzeczywiście no, o małe włosy nie spalił mu się dom rodzinny, w którym było kilkoro przynajmniej dzieci.
Kilkunastoro, zdaje się.
A nawet kilkunastoro.
Prowadzą rodzinny dom dziecka właśnie w tym budynku. I między innymi przez takie ataki, jakie rządowa, czy nierządna telewizja Kaczyńskiego przeprowadziła na nas, że jesteśmy tajemniczą sektą. To właśnie robiła telewizja, za którą płacą polscy protestanci także. A prokuratura Ziobry nie kiwnęła palcem, nawet nie wysłała ekipy technicznej. Pomimo, że wiedziała, że ten człowiek, chrześcijanin, jest obiektem hejtu od wielu miesięcy, inwigilacji, gruźb karalnych. Spłonął mu samochód i ledwo mu nie spłonął dom. O mało mu nie spłonął dom. Prokuratura nie wysłała ekipy technicznej. Prokuratura Ziobry, ręcznie sterowana. Bo o tym piszą media, że Ziobro ręcznie steruje prokuraturą. Nawet nie wysłała ekipy technicznej do zabezpieczenia śladów, tylko umorzyła od razu śledztwo.
Dlaczego nadal trwamy?
Myślę, że to jest efekt tego właśnie, kto za nami stoi.
Amen.
Za nami nie stoi żadna partia polityczna, za nami nie stoi żadna służba specjalna, żadne obce państwo, ani no, nasze państwo też niestety jest
przeciwko nam.
Przeciwko nam, czy ten aparat obecny władzy. Za nami stoi Bóg, bo myśmy się z Nim związali swoje życie. I dlatego właśnie trwamy. A na poziomie takim ludzkim to Marian Kowalski też kiedyś ładnie powiedział, akurat pytany, kto stoi za Ruchem Narodowym. Nie mogę zacytować dosłownie, ale kto ma za nami stać? Zdenerwowani bardzo ludzie.
No. Ludzie za nami stoją, rzeczywiście.
I oni za nami stoją i oni chcą nas wspierać. I dopóki będą chcieli, no to my będziemy trwać i spełniać ich potrzeby mówienia prawdy, pokazywania prawdy cały czas, codziennie.
Ale Jarosław Kaczyński też mówi, że Bóg za nim stoi, a tak naprawdę Kościół
Jarosław
katolicki.
Właśnie Kaczyński mówi, że za nim stoi Kościół.
To jest wielka różnica.
To jest ogromna różnica.
Szczególnie jeśli chodzi o Kościół katolicki. Dzisiaj zapraszam was na 20:30 na rozmowę też z byłym księdzem, gdzie będziemy omawiać ciekawy przypadek, bo to jeden z księży katolickich, no jeszcze nie w Polsce, ale w Stanach Zjednoczonych, przejrzał zapis kasety wideo ze swojego chrztu chyba 30 lat temu. I wiecie, co odkrył? Że jego chrzest jest nieważny, bo powiedzieli nie, chrzczę cię, tylko chrzcimy cię. Na tej kasecie było to uwiecznione, ksiądz tak powiedział. I według papieża Franciszka ten chrzest jest nieważny. Jeśli chrzest jest nieważny, w myśl nauki katolickiej, on nie jest chrześcijaninem. Wszystkie inne jego sakramenty są nieważne. On był fałszywym księdzem, nie wejdzie do nieba w tym stanie. No, na więcej zapraszamy wieczorem.
20:30, którędy do nieba. Zapraszam w imieniu redaktor Kornelii Chojeckiej. Ksiądz odkrył, że ma nieważny chrzest, a twój jest ważny. Czekamy na wasze komentarze.
Trzeba mieć dowody, zapisy,
pytania,
wideo.
Piszcie swoje głosy na czacie. Myślę, że o 20:30 się do nich odniesiemy. Ja jeszcze przypomnę, że po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, czy tak traktujesz swoją żonę, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. To jest nasz historyczny, regularny cykl, za który bardzo serdecznie dziękujemy Piotrowi Setkowiczowi. Panowie, jakieś podsumowanie na koniec?
No ja jeszcze chciałem do tego, co Czarek powiedział o tym wielkim, wspaniałym Bogu i naszym Zbawicielu, Jezusie Chrystusie, który za nami stoi. Bo zobaczcie, co się dzieje dzisiaj w świecie? Gdzie jest ta walka o wolność? Do tej pory praktycznie tym punktem ogniskowym był Hongkong, gdzie niekiedy nawet 2 miliony ludzi, szczególnie młodych, niekiedy licealiści, wychodzili ryzykując życie. Naprawdę ciężko ryzykując, bo Chiny komunistyczne nielegalnie wprowadziły swoje siły specjalne na teren Hongkongu, przebrały je w mundury hongkońskiej policji. Hongkońska policja po czasach brytyjskich była policją cywilizowaną, czyli raczej taką zważającą na prawa obywatelskie.
Była pokazywana jako wzór na całym świecie.
Tak, że to jest jedna z lepszych policji, która stosuje przemoc tylko wtedy, kiedy trzeba. Tu wprowadzono bandziorów komunistów chińskich z SB tamtejszego, czy z WSI jeszcze gorszego, przebrano ich w te mundury i puszczono na młodzież. No to wiecie, co się działo. Widzieliście wiele krwawych scen, które ta policja brutalnie rozpędzała demonstracje, aresztowała, gwałciła młode dziewczyny, zrzucała z dachów hoteli czy wysokich budynków. Nawet jednego Polaka zamordowali. To, że zamordowali, jest oczywiste, bo ciało było nagie i bez krwi. Czyli został zamordowany wcześniej, a upozorowali samobójstwo. Zobaczcie, w Polsce cisza. Tylko idź pod prąd o tym strasznym mordzie na Polaku też. A takich mordów były setki na Hongkończykach.
Wiecie, chińska agentura jest silna również w Polsce.
Ale pytanie, co tych młodych ludzi przede wszystkim pchało do walki o wolność? Przecież mogli siedzieć cicho, tak jak mówi Korwin. Komuniści daliby im zarabiać pieniądze, byle tylko się kłaniać partii komunistycznej. To jest wolność a la Konfederacja Korwina. Że będziesz mógł zarabiać, będą ci płacić, ale będziesz musiał czoło przed partią komunistyczną giąć. No to widać, że on mówi z własnego doświadczenia. Oni nie chcieli. Dlaczego? Odpowiedź jest na takim właśnie klipie, który... No, obiegł świata, nam też go pokazywał pastor, nasz korespondent, bo mieliśmy też swojego korespondenta właśnie w tamtym czasie w Hongkongu, jako jedyna telewizja polska, pastora Boba Krafta. I tamci młodzi ludzie na ulicy w czasie właśnie jednego z protestów śpiewają jeden z takich bardziej znanych chrześcijańskich, protestanckich hymnów. Sing, Alleluja, to the Lord. Śpiewaj, Alleluja, Panu. To samo dzieje się dzisiaj w Białorusi. To tam chrześcijanie, to tam ci, którzy swoją siłę do walki o wolność czerpią bezpośrednio od Boga, ryzykując życie, i już część z nich poległa, dalej robią to, co robią. U nas. Tak, atakują nas, niszczą samochody, palą, grożą, że nas tam życie dla niego. To jest moja wolna decyzja. Ale po prostu nie można inaczej.
Dziękuję ci za te słowa. Rzeczywiście powinny zapaść każdemu naszemu widzowi w pamięć i przede wszystkim w serce. A ja jeszcze obietnica z początku programu. No mówimy, że zmieniamy formę ramówki Idź Pod Prąd do tej pory. O 13 mieliśmy taki ekspres serwis informacyjny i później o godzinie 18 również taki poszerzony serwis i Idź Pod Prąd dogrywka. Dzisiaj również o 18 Idź Pod Prąd dogrywka, ale już bez serwisu. Jak to będzie wyglądać, drodzy panowie, teraz telewizji Idź Pod Prąd?
No zastanawialiśmy się, jak to zrobić, jak polepszyć standard informowania was. Chcemy też oszczędzać wasz czas. Wiemy, że mamy widzów, którzy no, z różnych powodów, mając możliwości, oglądają wszystko, co dajemy. Ale są tacy, którzy chcieliby obejrzeć, ale nie mogą, bo nasze programy są długie. Staramy się podejść do zagadnienia w sposób wyczerpujący, nie tylko takie jakieś sensacje tu dawać i podgrzewać atmosferę i oglądalność. Staramy się analizy wyprowadzać takie kompleksowe i tak dalej. Stąd niewielu ma czas obejrzeć wszystkie programy. Dlatego chcemy zrobić eksperyment. To wy powiecie, czy wam się to spodoba, czy nie. Dajcie nam, powiedzmy tak, z miesiąc na ten eksperyment, żeby nie po trzech dniach od razu wyrażać swoją opinię, ale postanowiliśmy programy publicystyczne o 13 i 18 zostawić i żeby się właśnie o 13 i 18 od razu rozpoczynał komentarz, a jedne tak zwane duże wiadomości, gdzie będzie zarówno wyczerpujący serwis z tego, co się dzieje najważniejszego w Polsce i świecie, ale też będą wycinki z programów, czyli to, co się działo właśnie o 13 i o 18, jeśli uda nam się tam dokleić, bo to będzie już taka bardzo nerwowa praca, ponieważ ten serwis chcieliśmy zrobić i tu Czarek, ty zdecyduj. 19:30. Proszę bardzo, już wiecie. Czyli o 18 będzie ten program dogrywkowy, publicystyczny. Zawsze bierzemy też jakiś temat, który jeszcze się nie zmieścił o 13, plus wasze pytania. A o 19, czyli będzie to krótszy niż godzina program, chociaż niekiedy nam się zdarzało przedłużyć, teraz będziemy musieli mieć dyscyplinę, tak Cezary zdecydował, że...
A zawsze wcześniej był serwis, także później się zaczynało.
Będzie o 19.
O 19 główne...
Duże wiadomości, czyli to będzie przynajmniej 20 minut, może więcej. No ale tak jak to kiedyś było, te główne wieczorne wiadomości, no to zwykle są tak mniej więcej od 20 minut do pół godziny. Taką zmianę chcemy zrobić we wrześniu, a te kilka dni teraz chciałem, żebyśmy dali Czarkowi ochłonąć przed tym nowym, że tak powiem, wyzwaniem i zmianą. Stąd przez najbliższy tydzień wiadomości w ogóle nie będzie. Obserwujcie Twitter Czarka i tam Czarek będzie na bieżąco najciekawsze wiadomości, bo przecież na pewno nie odpocznie od śledzenia informacji. Chociaż, no zobaczymy, wtedy możecie mój Twitter śledzić, też będę podawał. A najważniejsze informacje będziemy wplatać do naszego programu o 13 i 18. Także taka zmiana i we wrześniu. Nie wiem, czy od 1 września tu będzie wiele od Cezarego zależało, czy to będzie już 1 września, ale no w pierwszych dniach września ruszymy z tą nową ramówką. Oczywiście wszystkich tych z was, którzy chcieliby wziąć udział, szczególnie w przeglądaniu różnych serwisów, żeby wybierać najciekawsze wiadomości, prosimy, zgłaszajcie się do nas jako tacy obywatelscy dziennikarze. kontakt@idzpodprad.pl kontakt@idzpodprad.pl Zgłaszajcie się. Wiem, że wielu z was już to robi. Jak Czarek oceniasz, czy jest to pomoc ze strony naszych widzów, którzy podsyłają ci każdego dnia newsy, czy ty pierwszy zawsze je wynajdujesz?
Nie, zdarza się często, że ktoś, szczególnie jakieś lokalne sprawy wcześniej gdzieś zauważa, czy widzowie z zagranicy no wcześniej tam wiedzą coś, co się tam dzieje. Jest też dużo maili, bo nigdy nie wiadomo, kto pisze. Są też pewnie ludzie, którzy niekoniecznie chcą nam pomóc.
Chcą nas puścić. No tak,
i tam różne rzeczy wypisują, no, ale to się szybko przesiewa, ale no, są też pomocne. Tylko mogę ewentualnie uczulić, żeby zawsze pisać w tytule mniej więcej o co chodzi i kilka zdań opisu, wtedy możemy szybko ocenić, czy to jest faktycznie przydatna wiadomość, no bo jak jest sam link, to jest ciężej.
No przykład takiej...
A tych maili trochę jest, więc im szybciej się przejdzie, tym lepiej.
Przykład takiego obywatelskiego dziennikarstwa, które nam pomogło, nie wiedzieliśmy, nie znaleźliśmy w naszym wyszukiwaniu tej informacji, była sprawa Uniwersytetu Liberty University. Mówiłem o tym na kazaniu chyba 2 tygodnie temu, ale będziemy jeszcze mówić o tym więcej w programach informacyjnych, bo tu coraz nowe informacje dochodzą. Okazuje się, że syn założyciela tego uniwersytetu, no ojciec, no to w samych superlatywach człowiek wielkiej wiary i wielkiej wizji, cały czas był skoncentrowany na sprawach bożych i doprowadził do założenia kościoła, który, Thomas Road Baptist Church w Lynchburgu, w który z kolei ten kościół założył uniwersytet i dzisiaj ten uniwersytet jest największym chrześcijańskim, czyli protestanckim uniwersytetem na świecie nawet. Niestety jego syn, dwóch synów, jeden przejął kościół i to właśnie z nim się spotkałem. Dalej sobie bardzo dobrze radzi, z tego co wiem. Ten, który przejął uniwersytet, coś mu, że tak powiem, palma odbiła. nie? I w atmosferze skandalu zrezygnował z bycia rektorem tego uniwersytetu. Jest już nowy rektor, pastor Zalaski, i będziemy o tym jeszcze więcej mówić, ale to jest zasługa właśnie takiego dziennikarstwa obywatelskiego. To nasi widzowie z Polonii, o ile dobrze pamiętam, Ola z Chicago, pierwsza nas powiadomiła, że coś złego dzieje się na Liberty University. To jest przykład, że rzeczywiście macie wpływ na to, co się mówi w naszych programach, także prosimy o więcej i dziękujemy za to, coście już zrobili.
Dziękujemy serdecznie za pomoc. Tak jak widzicie, wy współtworzycie telewizję Idź Pod Prąd. Powiedzieliśmy o 1 września. 1 września to także początek szkoły. Wczoraj mówiliśmy o tym, że źle się dzieje nie tylko w telewizji polskiej, która stworzyła taki propagandowy spot, żeby dzieci wracały do szkoły, ale oczywiście również w Ministerstwie Edukacji Narodowej. I mamy dla was krótki fragment po programie. Lekarz medycyny Kubicka mówi o ministrze Piątkowskim, że kłamie, który powiedział, że młodzi nie są takim przekaźnikiem koronawirusa jak dorośli. Bardzo polecam ten wczorajszy program o edukacji. Mamy również grafikę, bardzo pomocną, myślę, w tym czasie dla rodziców przede wszystkim. Jak rozpocząć edukację domową swoich dzieci? Ponieważ jeżeli nie chcecie, drodzy rodzice, posyłać swoich dzieci do szkoły, można zapisać je do edukacji domowej. My pokazujemy, jak w kilku krokach można to zrobić w Polsce. Bardzo serdecznie polecam, znajdziecie ją na naszym Facebooku, na Twitterze i podawajcie dalej.
Jak komuniści nienawidzą edukacji domowej, to możecie zobaczyć po tym, że ta forma edukacji jest zakazana na przykład w Szwecji, to tam są już komuniści rządzą od wielu lat, czy w Niemczech, gdzie też jest to przestępstwo. Uczenie dziecko, spora część rodziców, którzy nie chcą posyłać dzieci do komunistycznej państwowej szkoły, emigruje do Stanów Zjednoczonych i tam otrzymują azyl polityczny. Właśnie za prześladowanie, ponieważ ich prawo do tego, żeby tak jak w Polsce jeszcze można. Dlatego zachęcam wszystkich rodziców, żeby rozważyli skorzystanie z tej formy, bo myślę, że niebawem ta forma edukacji będzie w Polsce, ich życie i zdrowie nie poślą ich do państwowej szkoły na zakażenie. Także już menelstwo zaczęło rządzić, znaczy w tym sensie grozić. Podejrzewam, że następnym krokiem, jeśli oczywiście nie zmienimy rządu i nie pokonimy tej okrągłostołowej bandy, będzie likwidacja edukacji domowej. Póki co korzystajmy.
Dziękuję serdecznie. Pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd.
Dziękuję tobie i państwu.
I szef wiadomości Idź Pod Prąd, Zarek Łosowicz.
Dziękuję. Do zobaczenia.
Dziękujemy. Widzimy się, tak jak mówiliśmy, dzisiaj o godzinie 18:00. I tam więcej odpowiedzi na wasze pytania. Do zobaczenia.
Młodzi ludzie, zgodnie zresztą z raportami ECDC, nie są takim nośnikiem choroby, o której wszyscy ostatnio mówią i że w miarę spokojnie mogą wrócić do szkół.
Myślę, że jest to kolejna kompromitująca wypowiedź rządu. Tak jak swego czasu premier Morawiecki odwołał epidemię, żeby starsi poszli na wybory, tak w tej chwili minister edukacji Piątkowski po prostu kłamie, dlatego że jeszcze kilka tygodni wcześniej było naprawdę kilka relacji również w naszych mediach na temat tego, że właśnie młodzi zarażają, że w tej chwili to przez lekceważące podejście młodych jest mnóstwo infekcji, że naprawdę wirus nie wybiera, w jaki sposób się przenosi i nie patrzy, czy jest w odpowiednim przedziale wiekowym, żeby mógł przeskoczyć z jednej osoby na drugą. Minister edukacji Piątkowski kłamie, bo nie sądzę, żeby był aż tak niekompetentny, żeby nie wiedział, co mówi.
Witajcie. Dzisiaj chcę kilka słów powiedzieć o żonach, ale najpierw pokażę wam numer, nowy numer miesięcznika Idź Pod Prąd z piękną okładką z obu stron, ilustrację Grety Samuel. To właśnie dojechało do nas dzisiaj, czy dla was, bo mówię rano, wczoraj. Zadałem pytanie tytułowe, czy tak traktujesz swoją żonę? Kiedyby przeciętnego męża, nawet może w projekcie Mega Kościół, zapytać, jak traktujesz swoją żonę, odpowiedziałby dobrze. I dobrze to oznacza, że mniej więcej tak jak inni traktują swoje żony, albo tak jak innych, albo no, tak jak na to zasługuje, jest lepszy dzień, bo się tam stara, no to wtedy ja się staram, lepiej ją traktuję, no tam trochę coś podpadło, no to ja gorzej też, nie? No tak rozumiemy niekiedy niestety to słowo dobrze, a ja chciałem wam pokazać, jak należy rozumieć to określenie, dobrze traktować swoją żonę. List do Efezjan, 5 rozdział. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, czyli kochać. I tu jest mowa o takiej miłości poświęcającej się, 28 werset. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje, czyli no, tak masz kochać żonę jak siebie, nie? To już jest pierwszy taki poziom, że nie gorzej traktować żonę niż siebie, tylko tak samo. Ale jest jeszcze coś więcej. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje jak i Chrystus Kościół. Jak masz traktować swoją żonę? Tak jak Chrystus swój Kościół, czyli ciebie i mnie. Poprzeczka idzie wysoko. Trudne zadanie, ale z mocą Jezusa damy radę.
Dwudziestego szóstego sierpnia 1914 roku na południe od Olsztyna rozpoczęła się bitwa pomiędzy broniącą Prus Wschodnich 8 Armią Niemiecką, a atakującą od Warszawy 2 Armią Rosyjską. Armia rosyjska była silniejsza, ale Niemcy odnieśli wielkie zwycięstwo. Bitwę tę nazwali drugą bitwą pod Tannenbergiem, chociaż i Tannenberg, czyli Stenberg i Grunwald znajdowały się poza obszarem, gdzie toczyły się główne walki. Zwycięstwo w drugiej bitwie pod Tannenbergiem miało zatrzeć w pamięci Niemców porażkę w pierwszej. Dowodzący armią niemiecką generał Paul von Hindenburg stał się w Niemczech postacią ogromnie popularną. Miasto Zabrze zostało na jego cześć nazwane Hindenburg, a on sam po upadku cesarstwa został wybrany na prezydenta Rzeszy Niemieckiej. Po śmierci został pochowany w mauzoleum zbudowanym na polach grunwaldzkich. W roku 1939 Adolf Hitler ogłosił dzień 26 sierpnia świętem państwowym. Zostało to wykorzystane do zamaskowania przygotowań do agresji na Polskę. Tłumaczono, że transporty wojskowe wiozą żołnierzy, którzy będą brać udział w defiladach upamiętniających 25. rocznicę tej bitwy. W roku 1945 Niemcy wysadzili mauzoleum Hindenburga i wywieźli jego trumnę. Pomnik bitwy roku 1410, który dziś tam stoi, został zbudowany z gruzów tego mauzoleum.